Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania. Co w prawie piszczy?
Rozpoczynamy kolejne rozważania nad kodeksem prawa kanonicznego w towarzystwie księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ja przy okazji też się Państwu kłaniam, Ewa Skrabacz. A jesteśmy w wątku nurcie święceń. Dochodzimy do takiego dość mocnego artykułu: nieprawidłowości oraz inne przeszkody. No i oczywiście mamy cały katalog. Zwykłe przeszkody, ale właśnie jest też kategoria, że nieprawidłowymi do przyjęcia święceń są. Jak to rozróżnić? Przeszkodę, a to, że ktoś jest nieprawidłowy w ogóle do przyjęcia święceń? Przeszkoda może zniknąć, a nieprawidłowość nie?
Jest mowa o nieprawidłowościach i innych przeszkodach, tak? To znaczy nieprawidłowości są tutaj wyróżnione od przeszkód, żeby pokazać, że są rzeczywiście poważniejsze. Niektóre z nich są nieprzezwyciężalne. Jeśli mówimy, że jeśli pierwszą z nich jest amencja, choroba psychiczna, amencja, zależy jeszcze jaka to jest amencja, tak? Czy ona jest jakaś pourazowa, podobnie z chorobą psychiczną. To są tego typu rzeczy, które rzadko kiedy da się jakoś efektywnie, zadowalająco cofnąć i trwale i pozbawić. W związku z tym one mają nikłe rokowania, to że ustaną.
Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś ma stwierdzoną schizofrenię, to nie ma szansy na to, żeby mógł otrzymać święcenie.
Wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, tak? Ze względu na to, że presja psychiczna, i to w czasach nam współczesnych, myślę, ona jest naprawdę spotęgowana, jest tak ogromna, że osoba chora po prostu bardzo by się męczyła, nie? Myślę, że kończyłoby się przyjęcie przez nas święceń licznymi epizodami i problemami. Tak zresztą jest u tych, u których te choroby psychiczne wychodzą troszkę później, bo wiemy, że generalnie choroby psychiczne objawiają się w raczej młodym wieku, do 30 one już są, nazwijmy to, w rozkwicie, a święcenia przyjmuje się tak najwcześniej koło 25 lat, patrząc na ten cykl kształcenia, więc może się zdarzyć, że w jednym, drugim przypadku ta choroba jeszcze nie zaistnieje. Natomiast jeśli zaistnieje później, to przypadki pokazują, że takiego księdza właściwie trzeba momentalnie odsunąć z parafii i skierować do jakiegoś domu odosobnienia dla emerytów, dla rencistów, ponieważ nie jest on zdatny do pełnienia posługi.
No właśnie, bo do księdza jednak przychodzą ludzie z licznymi swoimi problemami. Ja sobie tak zawsze myślę właśnie, że ci chłopcy, im więcej lat mam, tym bardziej wydają mi się chłopcami, ci, którzy opuszczają seminarium mając 25 lat, muszą zderzyć się właściwie z całym światem. W konfesjonale czy w kancelarii pojawiają się naprawdę przeróżne problemy i ktoś ze swoim jeszcze właśnie tak poważnym problemem rzeczywiście jest bardziej narażony wtedy ze względu na swoją kruchość.
No tak, właśnie dobrze, że w tym wieku młodszym się nie ma tej perspektywy, bo pewnie mało kto by się decydował na taką drogę.
Fakt.
Natomiast tak rzeczywiście jest, że człowiek, będąc kapłanem, idąc do konfesjonału, nigdy nie wie, kto z czym przyjdzie, tak? Może to być spowiedź bardzo spokojna i nagle ktoś przychodzi, dajmy na to, z jakimś rzeczywiście gromem, prawda? I zupełnie trzeba przejść do innego klimatu, zupełnie inaczej rozmawiać. To jest trochę zaskakujące. Tutaj nie ma zapisów wcześniej, z czym kto przyjdzie, tak, że można być przygotowanym wstępnie. Nie, po prostu ktoś przychodzi i odkrywa to, co ma, więc mogą to być bardzo różne rzeczy. Oczywiście tutaj też kwestia jakichś zaburzeń osobowościowych czy psychicznych, często prowadzi do tego, że ktoś po prostu przenosi swoje własne problemy na innych. To jest też wielkie niebezpieczeństwo. Taka niski wgląd w siebie, mała świadomość siebie i jakieś tam swoje zaburzenia, niestety one będą obecne jakoś w tych, którym się posługuje. Tego się później nie da uniknąć.
Ale oczywiście w ramach formacji seminaryjnej są też konsultacje psychologiczne, psychiatryczne wręcz, tak?
Myślę, że tego jest ciągle za mało. Są rozmowy na tym, aby to poszerzyć. To wynika z tego, że przez długi czas z bardzo wielką rezerwą podchodzono w kościele, formacji do odkryć ustaleń nauk psychologicznych. I wielu nawet niechętnie nazywał psychologię nauką. No dzisiaj myślę, że jesteśmy już w innym kontekście zupełnie i naprawdę psychologia poczyniła tak ogromne postępy, ma tak wspaniałe instrumentarium, że jest w stanie bardzo, bardzo wiele pomóc w toku formacji i uważam, że trzeba ją o wiele szerzej dopuścić. To nie znaczy, że popadł jakiś psychologizm i pamiętać też o tym, że w świecie nam współczesnym nie ma psychologii, tylko są psychologie. I nie każda psychologia w sposób oczywisty będzie nadawała się do tego, aby miała swoje zastosowanie w formacji seminaryjnej czy formacji w ogóle katolika, tak?
Kolejny punkt nie budzi tutaj większych chyba zaskoczeń i zdziwień. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy, no to do święceń dopuszczony być nie może.
To są przestępstwa wprost odnoszące się do wiary. I czyli czegoś fundamentalnego, jeśli chodzi o posługę tego, który przyjmuje święcenia. Więc jeśli tu są problemy, tak mocne problemy wierzę, że ktoś odstąpił od wiary, głosił błędne nauki, popadł w jakąś schizmatycką grupę, no to jest bardzo wątpliwe, żeby mógł dobrze służyć innym i budować jedność.
No dzisiaj często słyszymy to słowo apostazja i niezrozumienie tego, że jak się wyszło z kościoła, wyszło ze wspólnoty, to nie może się tak po prostu w niej znaleźć, na przykład będąc chrzestnym i tak dalej. Tutaj oczywiście mówimy o czymś większym, ale gdyby ktoś chciał wrócić z powrotem do kościoła, to jest taka szansa, że droga do święceń się otworzy, czy już nigdy?
To będzie rozpatrywane indywidualnie, tak? Trzeba będzie patrzeć w takich okolicznościach. Ktoś tej apostazji dokonał. To tutaj trudno wyrokować, czy znajdzie się biskup, który będzie chciał go dopuścić, ponieważ trzeba by było bardzo dokładnie zbadać, co się wydarzyło, jakie były przyczyny, więc to będzie podlegało na pewno bardzo drobiazgowemu badaniu.
Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.